Portrety ojców Kościoła. Zaprasza ksiądz dr Michał Łukaszczyk.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Jesteśmy cały czas w IV wieku i dziś zajmiemy się bardzo tajemniczym ojcem Kościoła, świętym Efremem Syryjskim, który zmarł w roku 373. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji o ojcach Kościoła. Tak przyzwyczailiśmy się śledzić ekspansję Ewangelii ze wschodu na zachód, że ten kierunek uważamy za nieunikniony. Łatwo zapominamy, że ewangelizacja szła również w kierunku Dalekiego Wschodu. Można by nawet zapytać, co by się stało z chrześcijaństwem, gdyby ono zdecydowanie skierowało się ku Indiom albo ku dalekim Chinom. Trzeba przynajmniej pamiętać, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach sięgało do Antiochii, na teren wschodniej Syrii. Na początku IV wieku Kościół jest już mocno zakorzeniony w Mezopotamii Sassanidów. Okrutnie zdziesiątkowany, zepchnięty w kierunku Seleucji Ktezyfontu. Kościół perski rozwija się w dalszym ciągu w dwóch odgałęzieniach, na południu i na północy. Część ludności syryjskiej w chwili zaboru perskiego, nie chcąc pozostać pod władzą nowego panowania, wolała wyemigrować, jak czyni wiele wspólnot dzisiejszych, znajdujących się w podobnym położeniu. Kościołem nisibijskim rządził wówczas Jakub, asceta i duszpasterz, który łączył doktrynę z życiem ascetycznym, pracę apostolską z modlitwą. Wywrze on trwały wpływ na młodego Efrema. Jakub założył w Nisibis szkołę teologiczną, zwaną często Szkołą Persów. Było to jednocześnie seminarium w klasztorze i centrum studiów, rodzaj uniwersytetu katolickiego, gdzie uczono pisania, czytania, śpiewu i Pisma Świętego. Podstawą nauczania była Biblia, czytana, przepisywana, tłumaczona oraz śpiewana. W tej semickiej Mezopotamii pojawia się typ nauczania, który uznaje urzędowo język krajowy, syryjski, kulturę narodową i jest daleką odroślą kultury i literatury żydowsko-chrześcijańskiej. Liturgia syryjska zachowała spuściznę tego kościoła aż do naszych dni. W literaturze syryjskiej uderza nas bogactwo liryzmu i wielkie znaczenie poezji. Kiedy Syryjczycy tłumaczą Greków, a w tej epoce robią to bardzo często, rozwijają, parafrazują ich teksty. Każdy temat jest materiałem do niewyczerpanych wariacji. Dusza łacińska podczas modlitwy kontroluje się, natomiast syryjska oddaje się jej bez reszty. Dzięki tłumaczeniom syryjskim przetrwało do naszych czasów wiele dzieł greckich, dziś zagubionych. Szkoła Persów z siedzibą z Nisibis po klęsce wojskowej Juliana Apostaty przeniosła się do miasta Edessy. Tu rozsławił szeroko jej imię diakon Efrem. Życie Efrema znamy słabo. Nie dlatego, że brak nam biografii, mamy ich aż za dużo, tak przerabianych, że trudno odróżnić prawdę od fałszu. Tym bardziej, że wielcy ludzie, którzy byli świętymi, stawali się niezawodnie postaciami legendarnymi i bohaterami wielu opowiadań. Klasyczny panegiryk, jakim posługiwali się chrześcijanie, mógł nie dbać o ścisłość historyczną. Cel zdaje się tu zawsze usprawiedliwiać środki. Efrem urodził się około 306 roku. Jest więc współczesny Hilaremu i Bazylemu, jak również cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu, który w 306 roku zaczyna swoje panowanie. Jego rodzice byli chrześcijanami. Młody człowiek pozostawał pod wpływem biskupa Jakuba. Jeśli Efrem prowadził życie pustelnicze, to wśród mnichów przebywał tylko od czasu do czasu. Pozostawał jednak przez całe życie w kontakcie z ascetami z Edessy, którzy wywarli na niego głęboki wpływ. Biskup Jakub wciągnął do pracy utalentowanego Efrema, wyświęcił go na diakona i powierzył mu kierownictwo szkoły Persów. Efrem opuścił Nisibis dopiero w chwili, kiedy to miasto przeszło pod panowanie perskie. Legenda mówi, że młody diakon był na soborze nicejskim, a następnie złożył wizytę Bazylemu w Cezarei. Dzieła świętego Efrema przedstawiają jeszcze więcej trudności niż jego biografia. Część ich zachowała się tylko w tłumaczeniach. Nigdy nie doczekały się one wydania krytycznego, które często stwarza niepokojące trudności. Zwłaszcza jego poezja, wykorzystywana w liturgii, mocno ucierpiała wskutek publicznego używania. Efrem był przepisywany, naśladowany, rozszerzany z nienasyconym zapałem, który nas dziwi, a przede wszystkim bardzo utrudnia pracę krytyczną. Jako surowy asceta, diakon żywił się chlebem, jęczmieniem i jarzynami. Jego ciało wysuszone na kość przypominało glinianą skorupę. Efrem miał duszę mistyka. Przelał ją do swojej poezji, którą budował na sylabizmie i paralelizmie. Lubił obraz wyrazisty, kolory żywe. Niewyczerpany liryzm jego poematów, który nuży nasz cierpliwy umysł i jego kraj, wprawiał w zachwyt. Twórczość literacka Efrema nie była całkiem sztuką dla sztuki. Leżało mu na sercu zneutralizowanie wpływu heretyków, Marciona, Manesa, ojca manicheizmu, którzy głosili synkretyzm religijny zabarwiony irańskim mazdaizmem. Efrem bardzo często komponował hymny, poematy przeznaczone do recytowania oraz midrasze, hymny do śpiewania. Wywarł tym samym trwały wpływ na liturgię wschodnią. Urocze i prawdopodobne opowiadanie pewnego biografia informuje nas o religijnej pedagogii diakona. Gdy święty Efrem dostrzegł zamiłowanie mieszkańców Edessy do śpiewu, wymyślił przeciwwagę dla zabaw i tańców młodzieży. Założył chóry religijne, które nauczył hymnów podzielonych na strofy z refrenami. Włożył w te hymny piękne myśli i nauki duchowe na temat narodzenia, męki, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Pana, jak również o spowiedzi, pokucie i zmarłych. Dziewczęta zbierały się w niedzielę, w wielkie święta i w dni wspomnienia męczenników, a on, jak ojciec, zajmował miejsce pośród nich, akompaniował im na harfie. Podzielił je na chóry do śpiewania na przemian i uczył je rozmaitych melodii. Także całe miasto zebrało się wokół niego, a zawstydzeni przeciwnicy zniknęli. Wiele jego utworów poetyckich to utwory narracyjne, ale midracze są utworami dydaktycznymi. Zdarza się, że diakon poeta z czysto wschodnim liryzmem nadaje tym poematom formę dramatyczną. Wprowadza na scenę osobę, każe jej mówić, czasem układa dialogi dla różnych osób, co jest preludium do średniowiecznego misterium liturgicznego. Rozmowę, która zawiązuje się między nimi a słuchaczami przy opisie sceny sądu ostatecznego, pełne niepokoju pytania, przerażającą dokładność odpowiedzi przytaczali poeci średniowieczni. Dzieła. Po Efremie pozostały nam komentarze do Pisma Świętego, kazania o wierze, o raju. Odnajdujemy w nich tezy, które ukochała teologia syryjska. Dziewicze macierzyństwo Maryi, znaczenie dziewictwa, Kościół i wiara opisane jako powrót do raju. Efrem nie tylko, gdy komentuje Pismo Święte, lecz także, gdy polemizuje lub wygłasza kazania, zawsze czerpie z Biblii. Hymny maryjne są często parafrazami biblijnych cytatów, na przykład Ave Maria, Benedicta tu in mulieribus. Lubi rozwijać tematy wiary i życia wewnętrznego. Widzi obraz życia wewnętrznego w postaciach trzech króli, składających hołd w milczeniu. Z wiarą łączy miłosierdzie i modlitwę. Opiera żarliwie modlitwę wewnętrzną. Jak dziewica nie powinna ona opuszczać swej siedziby. Milczenie, pokój czuwają na jej progu. Modlitwa jest zwierciadłem przed Twym obliczem. Niech ono obejmie, Panie, Twe piękno i Twoją wspaniałość, by złym nie miał do nich dostępu i nie zostawił na nich swych śladów i swego brudu. Zwierciadło chwyta obraz, który w nim się odbija. Niech nasze myśli nie zalewają naszej modlitwy. Niech ruchy Twojego oblicza wycisną znak na naszej modlitwie i niech zwierciadło obejmie Twoje piękno. Modlitwa idzie w parze z pokutą, która dla Efrema jest postawą życiową. Porównuje ją do schronów, w których kryli się Żydzi Starego Testamentu, ale z tą różnicą, że chrześcijanin powinien pozostawać w niej bez przerwy. Pokutę powinno ożywiać oczekiwanie sądu. Panie, wyobraźmy sobie siebie u Twych wrót i niech na progu ukaże się nasza pokuta. Ale tu komentatorzy nie zachowali żadnej miary. Bardzo często przepisując teksty, zamienili pokutę na grozę. Pewien masochizm ujawnia się w duchowości epoki chylącej się ku upadkowi. Kiedy pokuta przestaje czerpać ze źródeł wiary, wówczas przyzywa czarnego luda. Jeszcze w najnowszych czasach co marniejsi kaznodzieje postępują w ten sposób. Psychoanaliza miałaby tu wiele do powiedzenia. Krytyk stawia sobie pytania, jaki tekst jest tu przepisywany, a psycholog poszukuje przyczyn tego faktu. Szerokie rozprzestrzenianie się tłumaczeń i falsyfikatów ukazuje głęboki wpływ diakona Efrema. Pożycza się tylko bogatym, ale komentatorzy naprawdę nie wzbogacili spuścizny Efrema. Hieronim ze Strydonu pisze, że powaga Efrema była tak wielka, że w niektórych kościołach jego dzieła odczytywano publicznie, zaraz po czytaniu Pisma Świętego. Tłumaczenia greckie, łacińskie, ormiańskie, gruzińskie, słowiańskie, arabskie, syro-palestyńskie wskazują na olbrzymi zasięg jego wpływu, który będzie żywy jeszcze w średniowieczu. Teologiczna i poetycka twórczość Efrema była ogromna pod względem ilościowym. Nazywano go z tego powodu lutnią Ducha Świętego. Jego oddziaływanie na liturgię bizantyjską i syryjską trwa po dziś dzień. Odczytam teraz fragment utworu. Jest to modlitwa do Chrystusa Cierpiącego. Przypadam do Twych kolan, Panie, by oddać Ci cześć. Dzięki Ci składam, Boże dobroci. Zanoszę do Ciebie błagania o Boża świętości. Przed Tobą zginam kolana. Ty kochasz ludzi, a ja Cię sławię, o Chryste, Synu jedyny, Panie Wszechmocny, który sam tylko jesteś bez grzechu. Ty ofiarowałeś się za mnie, niegodnego grzesznika, na śmierć. I to śmierć na krzyżu. W ten sposób wyzwoliłeś dusze nasze z pęd zła. Cóż Ci oddam, Panie, za tyle dobroci? Chwała Tobie, o duszo ludzi. Chwała Tobie, o miłosierny. Chwała Tobie, o wielce cierpliwy. Chwała Tobie, który uwalniasz z grzechów. Chwała Tobie, który przyszedłeś zbawić dusze nasze. Chwała Tobie, który stałeś się ciałem w łonie dziewicy. Chwała Tobie, którego związano. Chwała Tobie, którego ubiczowano. Chwała Tobie, którego wyszydzano. Chwała Tobie, którego przybito do krzyża. Chwała Tobie, którego pochowano, a Ty zmartwychwstałeś. Chwała Tobie, którego głoszono ludziom, a oni uwierzyli w Ciebie. Chwała Tobie, który wstąpiłeś do nieba. Chwała Tobie, który siedzisz po prawicy Ojca. Ty powrócisz w majestacie Ojca i ze świętymi aniołami, aby w tę przerażającą i straszliwą godzinę sądzić wszystkie dusze, które wzgardziły Twoją świętą męką. Moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wszyscy aniołowie, archaniołowie, cherubini i serafini ukażą się z lękiem i drżeniem przed Twoją chwałą. Podstawy ziemi się zachwieją i wszystko, co oddycha, będzie dygotało przed Twoim boskim majestatem. W tej godzinie niech ręka Twoja schroni mnie pod Twymi skrzydłami, by ocalić mą duszę od straszliwego ognia, zgrzytania zębów, ciemności zewnętrznych i wiecznego płaczu, abym mógł Cię sławić śpiewając. Chwała temu, który raczył zbawić grzesznika w swojej miłosiernej dobroci. Tyle Efrem Syryjczyk. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina za uwagę i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Portrety Ojców Kościoła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Portrety Ojców Kościoła.